przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Jesteśmy w części pierwszej Katechizmu Kościoła Katolickiego, wyznanie wiary. W dniu dzisiejszym przechodzimy do trzeciego rozdziału. Człowiek odpowiada Bogu. I tutaj zajmiemy się artykułem pierwszym, wierze, posłuszeństwo wiary. Abraham, ojciec wszystkich wierzących, Maria błogosławiona, która uwierzyła. Człowiek, żeby żyć, musi oddychać, musi jeść, pić. Jakże potrzebna również do życia jest wiara. Wiara, że to wszystko ma sens. Ludzie potrzebują wiary, potrzebują Boga, bo trudno jest nie wierzyć w nic. Dla wielu wiara jest po prostu intelektualnym przyznaniem istnienia Boga. Osobiście spotkałem ludzi, którzy twierdzą, wierzę w Boga. Ich wiara polega jedynie na tym, że nie zaprzeczają oni istnieniu Stwórcy. Wierzą w istnienie Boga. Tak jak wierzy się w istnienie historycznych postaci, na przykład Kopernika. Nikt z obecnie żyjących nie spotkał Kopernika, ale nikt też nie wątpi w jego istnienie. Dla ludzi, którzy w ten sposób wierzą w Boga, jest on odległy i niedostępny. Istniejący gdzieś w przestworzach wszechświata. Czy na tym ma polegać chrześcijańska wiara w Boga? Są też ludzie, którzy Boga traktują jak swego rodzaju takie duchowe pogotowie ratunkowe. Przypominają sobie o Panu Bogu w chwilach problemów czy trudności. Gdy wszystko jest dobrze, to wcale nie myślą o Bogu, ale kiedy tylko w ich życiu pojawia się choroba czy jakieś inne nieszczęście, skłania ich to do modlitwy i do wiary. Gdy widzą, że nie są w stanie poradzić sobie w swoich kłopotach, wtedy zaczynają wołać się do Boga zgodnie z powiedzeniem, jak trwoga to do Boga. Czy na tym ma polegać chrześcijańska wiara w Boga? Są jeszcze inni, którzy mocno wierzą, gdy są zdrowi, ale ich wiara zaczyna słabnąć, gdy tylko poczują się gorzej. Tacy ludzie utożsamiają wiarę z jakimś nieokreślonym marzeniem duchowym lub przyjemnym uczuciem religijnym. Na przykład, gdy są w kościele, słuchają pięknej muzyki organowej lub dobrego koncertu, wtedy ich wiara jest silna, ale natychmiast słabnie, kiedy to przeminie, kiedy przeminie uczucie. Czy na tym ma polegać chrześcijańska wiara w Boga? Odpowiadając na to pytanie, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że wiara rozumiana w sposób prawdziwie chrześcijański nie jest jedynie intelektualnym przyznaniem istnienia Boga, ani swego rodzaju duchowym pogotowiem ratunkowym, ani jakimś religijnym uczuciem. Czym zatem jest prawdziwa wiara? Najlepszą definicję wiary znajdujemy w liście do Hebrajczyków, gdzie autor określa wiarę jako pewność tego, czego się spodziewamy i przekonanie o tym, czego nie widzimy. Wokół nas są dwa światy. Materialny, który możemy zobaczyć, dotknąć, zbadać, oraz ten świat duchowy, który jest niematerialny i niewidzialny. Kluczem do poruszania się w świecie duchowym jest właśnie wiara. Pan Bóg jest duchem i nie możemy go zobaczyć. Musimy więc uwierzyć. Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum, swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu, Objawicielowi. Pismo Święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu posłuszeństwem wiary. Wiarą przyjmujemy istnienie niewidzialnej rzeczywistości, o której możemy się przekonać. W tym sensie wiara jest przeciwieństwem oglądania. Biblijna wiara to pewność tego, co ma nastąpić. Jedynym dowodem, że stanie się tak, jak wierzymy, jest Słowo Boże. Biblijna wiara to zaufanie. Wręcz dziecięce zaufanie i oparcie się na tym, co słyszymy. Wiara jest to relacja z Bogiem, osobista relacja, której podstawą jest zaufanie i posłuszeństwo. Chodzi tu o zaufanie w codziennych sprawach życia, zarówno tych wielkich, jak i małych. Aby powierzać Mu każdy dzień, mając tę świadomość, że to On jest Panem mojego życia i On najlepiej nim pokieruje, doskonałym i niedoścignionym wzorem posłuszeństwa wierze jest Abraham i Maryja. Wiara jest łaską, darem Bożym. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Wiara jest aktem ludzkim, świadomym i dobrowolnym, co odpowiada godności osoby ludzkiej. W wierze rozum i wola współdziałają z łaską Bożą. Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do objawiającego się Boga. Bóg obejmuje nasz rozum i wolę. Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, podobnie jak nikt nie dał samemu sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych. Pomyślmy, od kogo otrzymałem wiarę? I warto w swoich modlitwach dziękować za tę osobę, bo wiemy, że wiara jest dla nas czymś bezcennym. Otrzymaliśmy wiarę od innych. Stąd też jesteśmy zaproszeni, zobowiązani, aby tę wiarę przekazywać innym. Nasza miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie prowadzić wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się do prowadzenia wiary innych. To dzięki Kościołowi przez chrzest otrzymujemy wiarę i nowe życie w Chrystusie. Niech to rozważanie skłoni nas do poszukiwania Boga, do zaufania Jemu i opierania swojej wiary na Jego Słowie, na tym, co On sam powiedział, gdyż jedynie to może być pewną podstawą naszej wiary. Powinniśmy wierzyć w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, który porusza serca i do Boga zwraca, otwiera oczy, oczy rozumu i udziela słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie. W dzisiejszych czasach często boimy mówić się o Bogu. Zastanawiamy się, jakiego języka użyć, by dotrzeć do zagubionych i poranionych ludzkich serc. Jak rozmawiać o Bogu, by pokazać, że Bóg jest jedyną, prawdziwą miłością? Może właśnie dzisiejszy świat potrzebuje bardziej języka czynu, potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. Człowiek, który ma nauczać drugich o Bogu, musi przede wszystkim o Nim świadczyć. Aby Boga głosić, trzeba Go najpierw mieć głęboko w sercu. słowa tracą na wartości, jeśli nie są poparte autentycznym życiem. To przecież nie przypadek, że chociażby Matka Teresa z Kalkuty poruszała sumienia wszystkich, od inaczej wierzących po niewierzących. Nikt nie krzyczała głośno, ani też nie upominała. Po prostu służyła i przemieniała serca ludzi. Nieraz na chwilę przed śmiercią czyniła ich lepszymi, a tym samym zbliżała ich do Boga, który jest miłością. Nie tyle słowo, ile postawa wypowiadającego może to słowo przekonać, zatrzymać się w biegu, dotknąć, pobudzić do refleksji, do wejścia w głąb siebie. Ludzie potrzebują żywego Boga. Dobroć mówi przekonywująco. Można opowiadać o dobroci Boga, a można, pomagając drugiemu, pokazać, jak dobry jest Bóg. Żeby mówić o Bogu, musimy sami Go poznać, ponieważ nasze poznanie Boga jest ograniczone. Ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Panu Bogu. Nie możemy określać Pana Boga inaczej, jak tylko biorąc za punkt wyjścia stworzenia i tylko według naszego ludzkiego, ograniczonego sposobu poznania i myślenia. Jak przepowiadać, aby słowo było przekonujące? André Frossard powiedział kiedyś: podobnie jak nie wystarczy studiować malarstwo, aby być malarzem, jak nie wystarczy studiować fizykę, aby być fizykiem, nie wystarczy nauczyć się teologii, aby być teologiem, trzeba jeszcze nauczyć się Boga. Myślę, że tylko ci mogą przekazać Pana Boga drugiemu, którzy sami z Nim coś przeżyli. Katechizm mówi nam: człowiek został stworzony do życia w komunii z Bogiem, w którym znajduje swoje szczęście. Gdy przylgnę do Ciebie całym sobą, skończy się wszelki ból i wszelki trud. Moje życie będzie życiem prawdziwym, całe napełnione Tobą. Jak wielki jesteś, Boże nasz Stwórco, że przewyższasz wszelkie stworzenie. Trzeba zatem nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone, obrazowe i niedoskonałe, by nie pomieszać niewypowiedzianego, niepojętego, niewidzianego i nieuchwytnego Boga z naszym ludzkim sposobem wyrażania. Uwierzenie w Boga nie jest przecież łaską świadczoną Bogu przez człowieka, ale przeciwnie. To Pan Bóg okazuje człowiekowi wielką i niezasłużoną łaskę, raczył mu się udzielać. To też człowiek winien się o tę łaskę czynnie ubiegać i usuwać wszelkie przeszkody, które czynią go niezdolnym do jej przyjęcia. Bałagan moralny, niezgoda człowieka z prawem moralnym stanowi szczególnie groźną przeszkodę, utrudniającą rozpoznanie Boga i zawierzenie Mu samego siebie. Człowiek swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją wieś z Panem Bogiem. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Pismo Święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu posłuszeństwem wiary. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa proponowanym nam przez Pismo Święte jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem, czytamy w punkcie 144 Katechizmu Kościoła katolickiego. Przypomnijmy historię Abrahama. Pan Bóg mówi do niego, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, zostawił swój dom rodzinny i szedł do ziemi znanej. Abraham, wbrew wszelkim obawom, bezgranicznie zawierzył Bogu i Jego słowu. Posłuszny wezwaniu, które usłyszał, podporządkowuje całe swoje życie obietnicy Bożej. Przez ten akt Abraham staje się wzorem dla tych, którzy kroczą za nim drogą wskazaną przez Boga. W wędrówce ku ziemi obiecanej Abraham nie idzie sam. Towarzyszą mu jego żona Sara, jego bratanek Lot. W każdym z nich Bóg widzi swój plan zbawienia. Każdy z nich ma sam świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądała droga wiary Abrahama, Sary i Lota. Dlaczego Abraham zasłużył na miano ojca wszystkich wierzących? Zawsze wsłuchany w głos Boga, przyjmuje Jego wolę. Pan Bóg daje mu niezwykłą obietnicę. Jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazd na niebie. Patriarcha nie mógł tego pojąć. Jak to się może stać, skoro nie ma choćby jednego potomka? On i jego żona Sara są już w podeszłym wieku. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg spełnia swoją obietnicę i Sara wbrew wszelkim prawom natury rodzi syna. Umiłowany syn Abrahama rośnie i zaczyna z każdym dniem stawać się największym skarbem jego życia. W nim zaczyna pokładać wszelkie nadzieje. I znowu Pan Bóg wystawia Abrahama na wielką próbę wiary i miłości. Stawia mu żądanie, by oddał swojego syna na ofiarę. By oddał Bogu to, co jest dla ojca najważniejsze, syna. Jak wobec tego żądania zachowuje się Abraham? Najpierw rozważa to, co się stało. Rozumie ten sens tej ofiary. Rozumie, że to Bóg ma być w życiu człowieka na pierwszym miejscu. I dlatego posłusznie odpowiada na zaproszenie Pana Boga. Abraham jest więc postacią, która nie jest wolna od ludzkich wad, słabości. Ma też trudności w podjęciu decyzji. Jednak jedna rzecz jest tu istotna. Gdy Pan Bóg go upomina, przyznaje się do swojej winy, staje w prawdzie przed Bogiem, przewartościowuje swoją postawę, dokonuje jasnego wyboru trwania przy Bogu. Biblia ukazuje nam więc człowieka z krwi i kości, zapracowanego i zatroskanego codziennym życiem. Człowieka, który, tak jak każdy, popełnia błędy. W momencie, gdy Pan Bóg go upomina, stawia sobie ludzkie pytanie, dlaczego? Poszukuje, wsłuchuje się nieustannie w głos Boży i dzięki temu potrafi zauważyć swój błąd, fałszywy krok, zrozumieć go i przyjąć jego konsekwencje. Staje ponadto przed Bogiem w pełnej prawdzie o sobie samym. Pełen wiary rozumnej, przemyślnej i ufnej mądrość Bożą. Można zatem nazwać Abrahama ojcem wszystkich wierzących. Od niego bowiem rozpoczyna się dialog między człowiekiem a Bogiem. Dialog, który już nigdy się nie skończy, który już nigdy nie umilknie. Dlatego sam Nowy Testament wymienia imię Abrahama 72 razy, ukazując jego, jak jest on krzepiącym i pobudzającym przykładem wiary dla każdego z nas. Tym niedościgłym przykładem posłuszeństwa, wiary jest Najświętsza Maryja Panna. W życiu Maryi możemy dostrzec doskonałe posłuszeństwo woli Bożej. Przyjmuje ona nawet najtrudniejsze doświadczenia w duchu zaufania do Pana Boga. Trwa na Kalwarii pod krzyżem swojego syna. Wskazuje nam drogę pokornego poddania się Bożym wyrokom, także tym trudnym i niezrozumiałym. współczesnemu człowiekowi tak często zbuntowanemu przeciwko swojemu własnemu życiu ukazuje możliwość głębokiej akceptacji własnego istnienia. Uczy nas mówić tak Bogu całą swoją egzystencją, której integralną częścią jest zarówno doświadczenie radości, jak i cierpienia, próby, rozczarowania czy ciemności. Posłuszeństwo Maryi w sposób szczególny wyraża się w chwili zwiastowania, w spotkaniu z aniołem Gabrielem. Sama określa siebie jako służebnica Pańska. Nie jest to posłuszeństwo narzucone czy czysto zewnętrzne, ale głęboka i wolna zgoda na działanie Pana Boga, wolny i świadomy wybór. Maryja pozwala Panu Bogu dokonać wielkich, zdumiewających dzieł w swoim życiu. Otwiera się na piękno Bożego planu. Jej decyzja ma przełomowe znaczenie dla historii świata. Umożliwia tajemnicę wcielenia, przyjścia Boga na świat. W ten sposób Matka Boża pokazuje nam, że autentyczne posłuszeństwo wobec Boga nie pomniejsza człowieka, nie godzi w jego osobową godność, ale pozwala mu się prawdziwie rozwinąć. Odpowiedź Maryi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, jest powtarzana przez uczniów Chrystusa w modlitwie Anioł Pański. Może stać się także naszym wyborem, naszą decyzją. Ojcowie Kościoła często ukazywali Maryję jako nową Ewę, niewiastę posłuszną. W ten sposób chcieli podkreślić piękno, wielkość i wspaniałość człowieczeństwa Maryi i jej znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Święty Ireneusz z Lyonu pisze: jak przez nieposłuszeństwo licy człowiek upadł, a upadając umarł, tak przez dziewicę, która była posłuszna słowu Bemu, człowiek na powrót ożył. Swoim posłuszeństwem Maryja koryguje nasze często powierzchowne rozumienie wolności. Wskazuje, jak podstawowe znaczenie ma wolność od grzechu. Przez zwyciężanie pragnienia samowoli czy chęci panowania nad innymi, Maryja i Józef, uciekając z dzieciątkiem do Egiptu, zachęcają nas do posłuszeństwa głosowi Bożemu, który nieraz odzywa się i w naszym wnętrzu, wzywając do zerwania z nałogiem czy do pozostawienia za sobą zdemoralizowanego środowiska. Idąc za przykładem Maryi, stajemy się prawdziwie wolni po to, byśmy mogli wzrastać w Chrystusie i nieść Go światu. Maryja uczy nas dokonywania dojrzałych wyborów i wierności podjętym decyzjom. Maryja pokazuje nam swoją postawą, że posłuszeństwo jest pełnym ciągłego napięcia aktywizmem, gorączkowym działaniem, zmuszeniem siebie i innych do nieustannego pośpiechu. To posłuszeństwo wyraża się najpierw w wyrastającej z milczenia modlitwie. Maryja wsłuchuje się w Słowo Boże, zachowuje je w sercu, wnika coraz głębiej w jego znaczenie, pozwala mu się kształtować. Patrząc na Maryję w Kanie Galilejskiej, mogę uczyć się modlitwy, która nie opiera się na pragnieniu, by Pan potwierdził moją wolę i mój pomysł na ułożenie sobie życia, ale na pozostawieniu Jemu rozstrzygnięcia. Matka Boża powierza problemy nowożeńców z Kanny Galilejskiej Jezusowi. Jemu pozostawia decyzję, z góry ufnie przyjmując Jego wolę. Od Maryi uczymy się poddania woli Stwórcy poprzez spełnienie Bożych przykazań, wierności w ich zachowywaniu, niezrażaniu się przeszkodami. Odkrywamy, jak ważne jest wewnętrzne przygnięcie do woli Bożej, a nie tylko pełnianie zewnętrznego czynu, gorliwości, która powinna zastąpić ociąganie. Zaufanie do woli Boga w mojej codzienności. Posłuszna prawu Mojżeszowemu. Maria przybywa po narodzinach Jezusa do świątyni jerozolimskiej, by poddać się prawom nakazującym oczyszczenie się. Nie zastanawia się, czy mogłaby uważać się za słusznie zwolnioną z tego prawa. Jej przykład wskazuje na postawę szacunku dla przykazań kościelnych, bez szukania wymówek, by się z nich zwolnić. Spełnia spełnianie przykazań bez szemrań i niechęci, a przede wszystkim bez lęku. Równocześnie patrząc na Maryję, widzimy w niej kobietę pełną dynamizmu, która prawdziwie kocha. Dostrzega potrzebujących, wytrwale i cierpliwie służy, niesie innym radość. Odnosi się do ludzi z ogromną delikatnością. Jej troska o innych jest odważna, pomysłowa i pełna inicjatywy, co wyraźnie widać choćby w udaniu się w daleką i trudną drogę do Elżbiety i Jana Chrzciciela. Będąc w stanie błogosławionym, idzie pieszo przez gór ponad 100 kilometrów z Nazaretu do Ein Karim. Ale ostatecznie troska ta wyrasta w słuchania się w wolę Bożą. Modląc się za apostołami w wieczerniku, Maria nie poddaje się zniechęceniu, ale umacnia przeżywających trudności i pełnych lęku uczniów Pana. Swoją postawą wskazuje drogę posłuszeństwa Bogu. Przekonuje, że warto oddać Mu samego siebie w sposób pełny, powierzyć Mu swoje umiejętności, ograniczenia, całą swoją przyszłość. Maria, niedościgłym wzorem w posłuszeństwie wiary, zaufaniu wobec woli Boga, ale także w zasłuchaniu w Słowo Boże, które było dla Marii drogowskazem pośród dróg codzienności, pośród dróg wiary. Takim przykładem także jest i Abraham, tego, którego nazywamy ojcem wiary.